Czytanie z drugiej księgi Samuela. Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: to mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twego pana, a żony twego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, wypełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech. Nie umrzesz. Oto słowo Boże.
Dlaczego Bóg zareagował rozgrzeszeniem? Pan odpuszcza ci twój grzech, ponieważ zrozumiał ogrom swego grzechu i podłość swego czynu, swego grzechu. Jak bardzo swój grzeszny czyn chciał ukryć, zatuszować, zakopać przed oczyma ludzi. Ponieważ stanął w prawdzie, dlatego Bóg odpowiada mu, że teraz razem, wspólnie naprawimy to zło. Warto w związku z czytaniami z niedzieli sięgać do Pisma Świętego i czytać, studiować, przemyśliwać pełniejszy wymiar katechezy. Jeśli Pismo Święte dotyka fragmentu, to w gruncie rzeczy trzeba to traktować jako zaproszenie do całej katechezy, która wypłynęła z tego grzesznego czynu Dawida. I wtedy będziemy mieli wstrząsającą katechezę. Tym bardziej aktualną, że dzisiaj ogół chrześcijan uważa, że wystarczy się wyspowiadać i otrzymać rozgrzeszenie. A wyspowiadam się, otrzymałem rozgrzeszenie, problem się skończył. Właśnie historia Dawida mówi: nie, problem się nie skończył, że trzeba rozróżniać winę i karę. Bóg przez rozgrzeszenie kapłana, Jezus przez rozgrzeszenie kapłana daruje winę. Winę wieczną, na wieki, życie poza Bogiem, w piekle, a więc coś bardzo wielkiego Bóg daruje. Tym niemniej na tej ziemi człowiek ponosi karę. I karę, którą poniósł król Dawid, była karą wstrząsającą w swoich rozmiarach. To Bóg powiedział poprzez proroka Natana, że miecz nie będzie odjęty. Mieczem Amonitów uśmierciłeś swego oficera, Bogu ducha winnego, i twój grzech, miecz, wróci do ciebie i bardzo głęboko cię zrani. Zgrzeszyłeś nieczystością, zgrzeszyłeś uwodząc żonę swego oficera. Twój pierworodny syn uwiedzie swoją siostrę, chociaż pochodzącą z innej żony. To będzie dla ciebie wielkim bólem, o tym samym zniszczy ci twoje dziecko, zniszczy ci twoją piękną córkę, która będzie skompromitowana na dworze. Wszyscy będą odtąd na nią patrzeć jako na zniesławioną. W rewanżu brat z kolei tej siostry zamorduje pierworodnego, będzie musiał uciekać i odtąd zaczyna się dramat, ogrom cierpienia wewnątrz rodziny królewskiej. Grzech króla stanie się jawny, publiczny. Spowiedź, rozgrzeszenie nie kończy problemu. Każdy z nas odpokotowuje swej historii zło, jakoś to zło, każde zło wraca do człowieka. I pod tym względem my za mało śledzimy swoje życie. Że to, co teraz mnie spotyka, to do mnie wrócił mój grzech. Jako kara, jako pokuta, bym odpokutował za grzechy, które wcześniej popełniłem, za które Boga przepraszałem w ramach sakramentu pokuty, ale to nie skończyło problemu. Czyściec na ziemi, ale też czyściec może być jeszcze po śmierci. Jeśli sąsiadowi po żniwach spalił stodołę, to za mało mieć przebaczenie sąsiada. Jeszcze trzeba mu zwrócić, wynagrodzić, zwrócić koszta poniesione. Tak jest i w porządku łaski. I druga uwaga, jak na przykładzie Dawida, gdybyśmy czytali i obyśmy przeczytali pełniejszy tekst z Pisma Świętego, tę wspaniałą przypowieść, której użył prorok Natan, by król sam siebie osądził o tej owieczce, okazuje się, że zło w nas inaczej, nasze zło osobiste inaczej przeżywamy, a zło w ludziach innych poza nami inaczej przeżywamy. I że to jest reguła. Zło popełnione przez nas milczy w dużej mierze, tak jak w królu Dawidzie, ale zło popełnione przez innych krzyczy i my krzyczymy. I to jest w skali świata, to jest zjawiskiem normalnym. I to się nazywa faryzeizmem. Prorok Natan dotknął faryzeizmu w życiu Dawida. Był faryzeuszem do czasu. I trzeba było aż mu zdjąć maskę, żeby wyszedł z faryzeizmu i stał się grzesznikiem. Myślę, że każdemu z nas Jezus od czasu do czasu zdejmuje maskę. Myślę, że do tej katechezy z drugiej księgi Samuela powinniśmy często wracać i wtedy, kiedy nas coś przykrego spotyka, prosić Ducha Świętego: Duchu Święty, czy tutaj nie wróciło do mnie zło, które ja kiedyś względem kogoś innego popełniłem? To wyciszyłoby w nas ducha krytyki, sądu, uwalniało od faryzeizmu.
Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się pocta. Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku, otoczysz mnie radością z mego ocalenia. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi, radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, przeświadczeni, że człowiek osiągał usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeśli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł za darmo, na darmo. Oto Słowo Boże.
Dobrze byłoby do końca sobie uświadomić to, co przenika bez mała wszystkie listy świętego Pawła apostoła, że święty Paweł przeciwstawia prawo wierze i wiarę przeciwstawia prawu. Przez prawo Święty Paweł rozumie to, czym on osobiście żył bardzo gorliwie. 10 przykazań, tego nie rób, to rób. Rzecz jasna poszerzone absurdalną tradycję 613. I przekonanie, że to zbawia. I święty Paweł mówi, niestety nie zbawia, ponieważ prawo było nie tylko wymogiem moralności, ale prawo było obietnicą Jezusa Chrystusa. Prawo jest prawo dwóch tablic, to nic innego, tylko wnioski wyprowadzone z wydarzenia zbawczego, które miało miejsce przy wyprowadzeniu z Egiptu. Bóg upomniał się o prawo moralne, by nie zabijano dzieci niewolników potomstwa Abrahama. Grzech zabijania dzieci wrócił do Egipcjan. Bóg upomniał się o to, by nie krzywdzić tego narodu. Krzywda poprzez plagi wróciła do nich. Krzywdzili z powodu chciwości. Plagi niszczyły to, co było przedmiotem ich pożądania, chciwości. W Mojżeszu przyszedł Bóg prawdziwy i w sposób znamienny przyszedł, że ostatecznie Egipt został pokonany przez to, iż niewinne dzieci pierworodne zostały obciążone grzechem Egipcjan. Została złamana pycha faraona poprzez śmierć swego jedynego pierworodnego. A z kolei potomstwo Abrahama wyszło przez śmierć niewinnych baranków, które ofierze, na które złożyli swoje grzechy Żydzi. I to wszystko zostało podsumowane, wyprowadzone z tego zostały wnioski, z tego wydarzenia zbawczego i udokumentowane w dwóch tablicach. Mianowicie Bóg daje siebie w pierwszej tablicy człowiekowi, żeby człowiek był zdolny do tego, żeby być, myśleć tak jak Bóg myśli i działać tak jak Bóg działa. Bóg się w przymierzu chce uobecnić w człowieku, zamieszkać w człowieku. I do tego nawiązuje Paweł w wszystkich swoich listach, a szczególnie w liście do Galatów. Prawo. Prawo również było obowiązkiem przymierza. Zobowiązywało do przymierza. A jeżeli Bóg w przymierzu się daje człowiekowi, to automatycznie człowieka obowiązywało prawo natury Boga. Kochania tak, jak Bóg kocha, jak to miało miejsce przy wyprowadzeniu z Egiptu. Niewinni brali na siebie zło grzeszników. I to się realizuje w sposób pełny w Jezusie Chrystusie, w tym sensie, że nie Jezus nie tylko bierze na siebie zło, jako jedyny niewinny, ale też przez zmartwychwstanie, stanięcie poza czasem, przestrzenią, żeby być w człowieku, jako jedyna mądrość i moc prawa, czyli przykazania miłości, tak jak Bóg kocha. Nie jest to łatwe do zrozumienia, ale jeśli reagujemy modlitwą, prośbą, to światło Ducha Świętego może nas przeniknąć. Jezus w kazaniu na górze mówił o małym odbiorze prawa Bożego i o wielkim odbiorze prawa Bożego. I właśnie wielki odbiór prawa Bożego się nazywa wiarą w listach świętego Pawła. Wiarą, że to ostatecznie Bóg, stając się człowiekiem, realizuje prawo moralne, prawo miłości. I pierwsze wyprowadzenie z Egiptu było czysto zewnętrzne. Jezus przychodzi, by nas wszystkich wyprowadzić z Egiptu duchowego, wewnętrznego, w głębinach naszego ducha. Ja dla prawa umarłem przez prawo. Święty Paweł mówi, ja z powodu tego, że zapatrzyłem się w prawo jako prawo moralne, nie odkryłem, że to jest jednocześnie obietnica Jezusa Chrystusa dana przy wyprowadzeniu z Egiptu. I umarłem tak, że prześladowałem Jezusa Chrystusa. Zastanówcie się nad tym. Na drugim piętrem dwóch tablic, że to jest obietnica Jezusa Chrystusa. I odtąd już nie żyję ja, ale we mnie żyje Chrystus zmartwychwstały. Trzeba z przykrością stwierdzić, że dekalog i w podręcznikach teologii moralnej i w katechizmach jeszcze nie jest interpretowany tak, jak święty Paweł sobie życzy w swoich listach. W związku z tym szatan wykorzystuje do tego, że traktujemy 10 przykazań wybiórczo. Na to mi stać, na to mi nie stać. To będę zachowywał, ale inne rzeczy to sobie daruję, bo mnie na to nie stać. Najwyższy czas, żeby Kościół wrócił do, nie do tego, żeby wyrywkowo coś czytać, bo wypada przeczytać listu świętego Pawła, ale naprawdę pojąć całość katechezy, na którą Duch Święty, do której Duch Święty uzdolnił świętego Pawła. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg pierwszy nas umiłował, posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza, zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła całować jego stopy, namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna, jaka jest ta kobieta, która się mu dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądząc, że ten, któremu więcej darował. Jezus mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy, swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku. Ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą. Ona zaś olejkiem namaszczała moje nogi. Dlatego powiadam ci, ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są ci odpuszczone. Na to współbiesiadnicy mówili między sobą: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, która opuściła 7 złych duchów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda. Zuzanna, wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. W dalszym tekście podane jest imię, że się nazywał Szymonem, że było wielu jego przyjaciół, którzy szemrali, gdy Jezus udzielił rozgrzeszenia z grzechów tej kobiecie. Dlaczego ten faryzeusz zaprosił Jezusa? Jaka była jego intencja? Że niezbyt szlachetna, to się okazało z faktu, iż nie potraktował go jako człowieka, którego należy szanować. Że miał raczej złe intencje. Ale wystarczy otworzyć dalej tę samą Ewangelię według świętego Łukasza, by przeczytać: zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To znaczy, że faryzeusze poprosili swego lidera duchowego, Szymona, żeby Jezusa poprosić i przywołać go do porządku. Żeby przywołać go do porządku, że nie należy tak łaskawie traktować grzeszników, że grzesznikom należą się ostre słowa, a nie tak życzliwe, miłosierne traktowanie. Uporządkować, przywołać do porządku Jezusa. Dlatego już mieli scenariusz. Nie okażemy mu szacunku, takiego, jaki mu okazują ludzie. Co więcej, właśnie postawimy mu zarzuty. Dlaczego ty rozmywasz granice między dobrem a złem? Dlaczego z taką miłością, życzliwością traktujesz ludzi złych? Ale Jezus również miał przygotowany scenariusz, właściwie Duch Święty, który współpracował z Jezusem Chrystusem. Przez tę kobietę, zanim oni rozpoczęli serię swoich zarzutów, Jezus już im dał odpowiedź. Ja zadaję się z grzesznikami, daję im Bożą moją miłość, bo wtedy oni wychodzą ze zła. I oto macie przykład, macie argument, że ja nie rozmywam granicy między dobrem a złem. Nikt z was tej grzesznicy nie nawrócił, ani wasza praca w świątyni nie nawraca. Nie mieliście szans, ale moje metody są skuteczne. Publicznie wyznała swój grzech, swoją winę, zmieniła swoje życie, zrezygnowała ze zła, chce rozpocząć inne, nowe życie. Tak jak zawsze, gdy Jezusowi miano postawić kłopotliwe pytanie, niejako strącić go w dół, Jezus już wcześniej ma przygotowaną odpowiedź. To wydarzenie przypomina z Ewangelii Jana rozdział 8 niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie, którą przyprowadzono już po brzasku, gdy Jezus przybył do świątyni, żeby nauczać, a był to ostatni pobyt Jezusa w Jerozolimie, który miał się skończyć tajemnicą krzyża. Zapytano go, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie, Mojżesz kazał takie kamienować, a ty co? I Jezus dał odpowiedź milczeniem i gestem, pisząc na piasku. Jak się okazało, pisał na piasku i grzechy w tym względzie, które jednak oni potrafili dobrze ukrywać. I poczynając od starszych, od najstarszych, kładli kamienie, które miały polecieć albo na Jezusa, nie zachowującego prawa mojżeszowego, albo na tę kobietę. Tak czy siak, w ich mniemaniu Jezus jest w sytuacji bez wyjścia. Przestawi się bawić w miłosierdzie, dobroć, miłość grzesznika. I po kolei Jezus zachował hierarchię. Kładli kamienie i dyskretnie znikali. Wszyscy zniknęli, bo Jezus w sumieniu im robił im apokalipsę sumień. Jesteś faryzeuszem. Nie jesteś lepszy od niej. Należałoby również tutaj ciebie ukamienować. Ale ja tego nie zrobię. Ani w stosunku do was, ani w stosunku do niej. Co oznaczało to pisanie na ziemi, na piasku? Otóż Jezus sięgnął po częsty zwrot, nawet powtarzany w apokalipsie. Być zapisanym w ziemi oznaczało być potępionym. Ona jest potępiona przez swoje czyny. Ona nie jest zapisana w Księdze Przymierza, ale wy też nie jesteście zapisani w Księdze Przymierza. Księga Przymierza też was potępia. Przypomniałem to po to, to inne wydarzenie, żeby powiedzieć, że Bóg jest realistą. Przychodząc na ten świat, były to tajemnica krzyża Baranka Bożego, nie może być pomijana przez nikogo. Nawet przez polityków nie może być pomijana. Nawet przez polityków. Wszyscy musimy żyć od początku do końca w sposób stuprocentowy miłosierdziem z krzyża. Bo dopiero wtedy będziemy zapisani w Księdze Nowego Przymierza. Zresztą nowe przymierze było zapowiedziane przy wyprowadzeniu z Egiptu. Jezus, realizując tajemnicę baranka Bożego, nas wszystkich zapisał w nowej księdze. Ale biada tym, którzy sięgają po zmartwychwstanie z pominięciem krzyża, bo przecież Chrystus zmartwychwstały zostawił sobie krzyż chwalebny. Zmartwychwstał po to, żeby w nas obecnić właśnie cud nieustannego miłosierdzia, przebaczania. Sprawa jest arcypoważna, poważniejsza niż jesteśmy zdolni zdać sobie z tego sprawę. Jak bardzo chrześcijanie w dalszym ciągu przypominają tego faryzeusza i jego towarzyszy, którzy gorszyli się Jezusem, korygowali Jezusa i w przypadku tej niewiasty, a dzisiaj już wiemy, kim była ta niewiasta i wiemy, na czym polegała finezja ewangelisty Łukasza, że dalej mówi o tym, że zanim szło kilka niewiast i na pierwszym miejscu wymienia Marię, zwaną Magdaleną. Jezus rozstrzygnął spór domysły, powiem, macie Boga człowieka i wprost mówi o Marii Magdalenie, że to była ona, która dotąd ukrywała się, próbowała się ukryć również przed Jezusem, ale krok w krok za nim szła i słuchała. Ale w momencie, kiedy widziała, że tutaj jaka jest intencja, bo tego nie ukrywali faryzeusze, jaka jest intencja zaproszenia Jezusa, żeby mu zrobić przykrość, ingerowała, powiedziała, ja będę argumentem. Nie byście mnie przemienili. To on mnie przemienił. On nie popiera zła. On właśnie swoją dobrocią, miłością uwalnia od zła. Poszła w odsiecz. Odsiecz Jezusowi. Jezus przyjął tę odsiecz. Zamknął usta faryzeuszom. Nie musieli robić mu zarzutów. Rozmazujesz granicę między dobrem a złem. Nie zachowujesz prawa, które Bóg dał nam przez Mojżesza. Jest to finezja, tak i w tym wydarzeniu, jak w tym wydarzeniu opisanym przez Ewangelię Jana w rozdziale 8. Ale też tutaj jeszcze trzeba dodać, co Jezus chciał powiedzieć przez tę krótką, lapidarną przypowieść. Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. Powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Jezus przez tę krótką przypowieść odesłał ich do Pisma Świętego. Przecież jesteście specjalistami od Pisma Świętego. W związku z tym użył liczby 5. Dwa razy nawiązał do pięcioksiągu Mojżesza. Odesłał ich do zbawiania przez miłosierdzie i Egipcjan, i potomstwa Abrahama. Odesłał ich do największego wydarzenia Starego Testamentu, do wyprowadzenia z Egiptu. Przez liczbę 5, że zawierając przymierze, zapowiedział pięćdziesiątnicę, 50. Dał tam 10 przykazań, w 10 przykazaniach zapowiedział siebie, zejście. Przyszedł na razie w Mojżeszu, ale przyjdzie, jak powie Mojżesz, w księdze powtórzonego prawa, Bóg da proroka podobnego do mnie. Bóg da proroka podobnego do mnie. Będzie nowym, prawdziwym Mojżeszem. I on dopiero was wyprowadzi z Egiptu. Faraona, jakim jest szatan. To jest prawdziwy faraon, szatan. Dokona tego, realizując dekalog. I da wam miłosierdzie na poziomie 500 denarów. Dlatego Jezus w Ewangelii Łukasza swoje przypowieści, kiedy mu postawiono zarzut, że zadaje się z celnikami, grzesznikami, pierwszy przypowieści powiedział, jeżeli ktoś z was ma 100 owiec, a zgubi jedną, to przecież nie pójdzie spać, tylko zbierze swoje sługi i pójdzie szukać tej jednej owieczki, bo inaczej nie mógłby zasnąć. Bo ta owieczka uwikłała się w zaroślach i nie może wyjść. 100 owieczek. Przyjdzie Duch Święty i powie wam, daję wam życie Boże, Królestwo Tysiąclecia. Symbolem epoki Ojca jest 10, symbolem epoki Syna jest 100, a symbolem epoki Ducha Świętego jest 1000. Wy żyjecie na poziomie Starego Testamentu jeszcze. 10 razy 5 dekalog, 5 ksiągu. A ona już we mnie odkryła Mesjasza. Ona już jest na poziomie Nowego Testamentu. 5 razy 100. Pierwszy jestem Bogiem, człowiekiem. Ona was wszystkich wyprzedziła. Grzesznik największy, wielki może wyprzedzić tych, którzy pozornie rozumieją Boga. Amen. Zatem w tej przypowieści Jezus ich odesłał do Księgi Powtórzonego Prawa. Nie mną się zajmujcie. Zajmujcie się Księgą Powtórzonego Prawa, a we mnie odkryjecie to, o czym powiedział święty Piotr w pierwszym przemówieniu, że w Jezusie Chrystusie przyszedł prawdziwy Mojżesz, którego Mojżesz był jedynie zapowiedzią, obietnicą. I on do końca uwalnia i odzwa i do końca napełnia sobą, Bogiem. Zatem kuleje nasza wiara w Starym i w Nowym Przymierzu, ponieważ szatan na tyle jest sprytny, że zabiera nam chęć poznania Pisma Świętego tak naprawdę, do końca. Nie jest łatwo, nie będzie łatwo przyznać się w naszych czasach Kościołowi do tego, że nie znając Apokalipsy świętego Jana Apostoła, również jest wiele faryzyjzmu, czyli pozoru, że chrześcijaństwo w sobie nie ma atrakcyjności, miłosierdzia, dobroci Boga, jaka się na moment objawiła w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Nie chodzi o nieczynienie zła, chodzi o czynienie, obecnianie dobra. To jest nasz grzech. Nie ubecniamy potęgi Boga żywego. Amen.